Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w Sztuce tworzenia Iza Moczarna-Pasiek, artystka wizualna, fotografka, feministka, kobieta, artywistka.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Wyjaśnijmy proszę to sformułowanie, to określenie artywistka, bo ono jest chyba dosyć nowe w Polsce.
Tak, myślę sobie, że to określenie jest nowe i to jest takie określenie, które w momencie, kiedy przyszło do języka, to było takim określeniem, które niezmiernie mnie ucieszyło. Dlatego, że po raz pierwszy tak naprawdę ja znam sobie sprawę, że to jest określenie, które określa dokładnie to, czym ja się zajmuję. Bo do tej pory jakby nigdy w życiu nie czułam się artystką, chociaż oczywiście proces twórczy jest czymś, z czego korzystam. Też nie do końca czułam się aktywistką, a połączenie tych dwóch słów daje słowo artywizm, artywistka i to jest właśnie ta osoba, którą ja się mocno czuję. Czyli w swojej pracy tak naprawdę zajmuję się aktywizmem społecznym, ale opowiedzianym językiem sztuki. Korzystam z tego języka, korzystam z wyrazów, które język sztuki daje, ale mówię o rzeczach bardzo mocno z tu i teraz, z rzeczywistości, która mnie otacza, w której chciałabym zmienić to i owo.
A sztuka ma taki realny wpływ na zmianę?
Ja bardzo głęboko wierzę, że tak. I myślę sobie, że w ogóle język sztuki jest takim językiem, który bardzo często daje możliwość poszerzenia, a przede wszystkim przekroczenia pewnych norm, które mamy zastane w rzeczywistości, w której żyjemy, ale też daje głęboką wolność wyrazu tego, co jest być może niewyobrażalne na obecny status quo. Więc myślę sobie, że sztuka i w ogóle działanie twórcze jest czymś takim, co mocno buduje, czy mocno rozszczelnia narrację i rzeczywistość, w której żyjemy, a przez to daje możliwość spojrzenia na sprawy z innej perspektywy i to może być narzędziem zmiany społecznej, zdecydowanie.
Opowiadanie o tym, czego się boimy, czego się wstydzimy, czego się brzydzimy, opowiadanie o tabu, to był ten impuls do powstania, powołania do życia kalendarza Amazonek 2005?
Tak, ja w ogóle jakby przyszłam do tej przestrzeni twórczej, przede wszystkim z przestrzeni tabu, bo to jest taka rzecz, która mnie zainspirowała na samym początku. I tabu też bardzo konkretnie rozumianego, bo ja się zajmuję tabu w przestrzeni tym, co kultura bardzo szeroko nazywa kobiecością. Bardzo wiele aspektów tej kobiecości zostało w pewnym momencie, oczywiście mówimy o setkach, jak nie tysiącach lat, głęboko stabuizowanych. A myślę sobie, że jest czas, żeby zaglądać, dlaczego zostało stabuizowane, ale być może właśnie w ogóle odtabuizowywać różne przestrzenie kobiecości, bo być może znajdują się tam takie skarby, powiedziałabym, z których my, kobiety, i szerzej też osoby, które czują się w jakiś sposób przez kulturę patriarchalną zdominowane, których możemy korzystać.
Ten patriarchat jest takim wyzwalaczem twojej twórczości, ale czy są takie sytuacje społeczne, też polityczne, które blokują tę twórczość?
Tak, bo ja myślę, że to jest dokładnie ten sam aspekt chyba, czyli to wszystko, co jest w jakiś sposób motorem mojego działania, to też jest w jakiś sposób taką tamą, ponieważ różne tematy, z którymi ja się zajmuję i też różne tematy, które w jakiś sposób są dla mnie interesujące artywistycznie, no to są tematy, które są głęboko stabuizowane. Takim tematem, z którym pracowałam przez ostatnie 6 lat, no to jest temat miesiączki, krwi miesięcznej w ogóle jako substancji. No i to jest temat bardzo głęboko stabuizowany, więc jednocześnie on jest dla mnie bardzo ciekawy artywistycznie, ale z drugiej strony działanie w tej przestrzeni jest też ogromnie trudne, dlatego że to jest dotykanie czegoś, co jest społecznie bardzo obiektalne, czyli niechciane, nierozumiane do końca, często wypierane, często obrzydliwe, związane z głębokim wstydem. Więc to jest taka pewnego rodzaju płynność, która jest jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem trochę.
nie wszystkie kobiety artystki, nie wszystkie artystki zaangażowane społecznie zajmują się tematami kobiet i tematami cielesności. Jak to się u ciebie zaczęło? Skąd ten impuls, żeby właśnie tym się zajmować?
Ja pochodzę z takiej bardzo sfeminizowanej rodziny. Mam dwie siostry. Moja mama miała dwie siostry. Moja babcia miała 4 siostry. Moja prababcia miała 5 sióstr. Ja urodziłam córkę i moja młodsza siostra urodziła 2 córki. I dopiero moja najmłodsza siostra od bardzo wielu pokoleń w naszej linii urodziła synów. Zazwyczaj mężczyźni przychodzili do naszej rodziny, mniej byli w tej rodzinie narodzeni. I w związku z tym ta narracja, która była związana z kobiecością, oczywiście w bardzo wielu różnych przejawach i w bardzo wielu różnych formach, jest taką narracją, z którą właściwie ja wzrastałam od dziecka. I w związku z tym ten taki punkt widzenia rzeczywistości, który był od samego początku naznaczony taką grubą, genderową optyką kobiecą, było czymś, co ja doświadczałam praktycznie od dziecka i co bardzo głęboko ukształtowało sposób, w jaki ja patrzyłam i patrzę na rzeczywistość. No i oczywiście jakby moja opowieść jest zupełnie inna niż opowieść mojej mamy czy mojej babci, jest zupełnie inna nawet mówiąc pokoleniowo niż opowieść moich sióstr. Natomiast dla mnie zawsze kwestia genderowa, czyli to, że jestem kobietą, że doświadczam kobiecości w moim biologicznie kobiecym ciele. Ja mam w tej chwili prawie 54 lata, więc w momencie, kiedy ja kształtowałam swoją perspektywę patrzenia na rzeczywistość, to w ogóle jeszcze cała optyka queerowa nie była znana w jakikolwiek sposób. Więc ja bardzo głęboko kształtowałam się w takim binarnym podziale świata na męski i kobiecy. Znaczy oczywiście ta optyka queerowa, nie mogę powiedzieć, że była zupełnie nieznana, ale była jakby bardzo, to był bardzo wąski wycinek, taki, który zupełnie dla mnie wtedy, na przykład będącej nastolatką, nie był jakoś dostępny. No i to dla mnie było jakieś takie bardzo oczywiste, że ja tą rzeczywistość, że ja na tą rzeczywistość patrzę, że ja jej doświadczam, że jestem osobą, która kształtuje się będąc, funkcjonując w tej kulturze, w tej rzeczywistości. No i zaczęłam zauważać, że pewne rzeczy właśnie trochę inaczej wyglądają dla mnie i dla moich kolegów. I że moje ciało, chociaż jest bardzo wolne, to jakby zupełnie nie może sobie pozwolić na taką ekspresję, chociażby na jaką może sobie pozwolić ciało mojego kolegi. No i to mnie zaczęło zastanawiać i potem jakoś dosyć szybko właśnie gdzieś weszłam w cały proces oglądania przestrzeni tabu i dlaczego ona jest tabuizowana i co się dzieje w momencie, kiedy na kobiece ciało nałożona jest cała osłona związana z tabu, jak bardzo to wpływa na to, w jaki sposób my jesteśmy z naszymi ciałami, a przez to też, jak w ogóle jesteśmy z samymi sobą. Prawda? Bo ciało to jest też taka niezwykle primarne jestestwo. Chociaż myślę sobie, że w obecnych czasach, w czasach, w których żyjemy, jesteśmy totalnie poodcinani od ciał. Żyjemy głównie w takim oświeceniowym umyśle i jakby to on dyktuje tutaj jakiś, to on ma dyktat na to, jak rzeczywistość powinna wyglądać. Natomiast dopiero w momencie, kiedy to ciało, ten kontakt jest praktycznie rzecz biorąc przerwany na poziomie szyi, i w momencie dopiero jak coś z tym ciałem, jak odzywa nam się to ciało bolesne, prawda? Jak zaczynamy mieć jakieś problemy z ciałem, to nagle się orientujemy, że faktycznie to ciało jest. A moment odnalezienia swojego ciała i w ogóle posłuchania swojego ciała i postrzegania rzeczywistości przez ciało dla mnie osobiście zawsze był i jest cały czas bardzo prymarny, bo ciało jest tu i teraz, a wszystko inne jest albo w przyszłości, a bardzo rzadko umysł jest tu i teraz. Więc, robiąc taki trochę loop, bo chyba, chyba zdygresjonowałam bardzo mocno.
Opowieść szkatułkowa.
Tak, opowieść szkatułkowa bardzo. No więc jakoś tak chyba z tego kawałka to u mnie wyszło, czyli z tego, że zaczęłam oglądać to, że ta rzeczywistość wygląda inaczej dla kobiecego i dla męskiego ciała. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest i co tutaj się dzieje.
A czy praca nad projektami dotyczącymi ciała, dotyczącymi wieku, choroby, menstruacji, czy macierzyństwa zmieniła twoje postrzeganie kobiecości, swojej własnej kobiecości?
Na pewno, na pewno. Chociaż to też jest chyba tak, że ja po prostu jakoś płynęłam razem z tymi projektami, które robiłam. Więc też ja wyszłam z takiego domu, gdzie wstyd był rzeczą dosyć obecną. No i kultura oczywiście też bardzo mocno nakładała to uczucie wstydu na kobiece ciało. Więc jakby odkopywanie tego mojego połączenia z własnym ciałem, patrzenie na to, w jaki sposób ono się ma, a przede wszystkim bycie świadomą własnego ciała, poprzez to wszystko też, co jest bardzo mocno w moim ciele, a jest społecznie wykluczone, oczywiście bardzo głęboko zmieniło moje podejście do siebie, do mojej cielesności. Chociaż ja tak naprawdę też myślę sobie, że byłam bardzo obdarowana i zawsze to też podkreślam, byłam bardzo obdarowana jakimś takim kontaktem ze sobą właściwie od samego początku, bo ja byłam takim dzieckiem, które bardzo mocno wiedziało, czego chce. Szczególnie byłam taką nastolatką i też moi rodzice jakby zdecydowali się i tak myślę, że w akcie jakiejś takiej bezsilności, ponieważ ta moja ekspresja była ogromna, po prostu mnie z tym zostawić, bo równie dobrze mogli byli użyć przemocy do spacyfikowania tego.
Tak, stłamsić.
Tak, natomiast nigdy tego nie zrobili. Myślę sobie, że nie dlatego, że byli szczególnie wyzwoleni i mieli jakieś szersze podejście do tematu wychowania dziecka w wolności, ale myślę sobie, że szczególnie moja mama, myślę, w jakimś takim akcie po prostu bezsilności zostawiła mnie, ponieważ ja jeszcze miałam dwie siostry, więc jakby zajęła się trochę nimi i po prostu, a ja byłam najstarsza, więc jakby po prostu zostawiła mnie trochę samopas i myślę sobie, że to było ogromnie cenne. Ja jestem jej ogromnie za to wdzięczna, że tak zrobiła, bo ja też mogłam do bardzo wielu rzeczy dochodzić po prostu w głębokiej wolności w stosunku do samej siebie. I to było bardzo, bardzo ważne. I myślę sobie, że mój tato był takim pierwszym feministą, chociaż on by nigdy w życiu nie nazwał siebie w ten sposób, ale zawsze powtarzał mi, że jakby moja niezależność jest rzeczą najważniejszą. To jest, myślę sobie, że to jest bardzo trudne w ogóle, bo ja też spoglądam na swoje macierzyństwo, czy w ogóle rodzicielstwo w szerszej perspektywie i szczególnie myślę sobie, bardzo trudne jest pozwolenie dziecku być wolną istotą, czy w ogóle być istotą bardzo podmiotową, jeżeli ono jest na przykład tak bardzo inne od ciebie rodzica. Bo ja myślę sobie, że ja byłam bardzo inną i jestem bardzo inną osobą niż moja mama. Ja to też odczuwam, bo z kolei moja córka jest też zupełnie inną istotą, totalnie inną istotą niż ja.
Nie chce być artystką?
Zupełnie nie. Jest bardzo poukładaną perfekcjonistką. Nie ma w sobie absolutnie nic z rysu artystycznego, nic.
No to skoro to poukładanie to nie jest, nie wpisuje się w rys artysty, to co się wpisuje? Taka wolność wewnętrzna, poleganie na intuicji?
To jest ciekawe właściwie, bo ja mam, teraz myślę sobie o takiej kontradykcji właśnie, bo ja mam trochę tak poukładany proces twórczy, jak sobie myślę o moim procesie twórczym. Myślę, że ten mój proces twórczy, ja tak w rzeczywistości chyba jestem mniej poukładana, chociaż nie wiem właściwie. Teraz może zaprzeczam samej sobie, ale...
Ale jest w tym miejsce na wolność.
Ale jest
w tym,
tak, jest bardzo, bardzo duże miejsce na wolność, bardzo duże miejsce na improwizację i ja mam, myślę sobie, taki proces twórczy, który jednak jest faktycznie dosyć mało chaotyczny. Natomiast głęboko intuicyjny, to na pewno, bo ja mam taki proces twórczy, który jest związany, myślę sobie, z jakby z takim, jakby takim jakimś totalnym zanurzeniem się w danym temacie, który chcę zrealizować i on jest najpierw jakby taki trochę akademicki może nawet, dlatego że ja po prostu bardzo dużo czytam na ten temat. Jeżeli jest jakiś temat, który mnie zaczyna interesować, to ja wtedy bardzo, bardzo dużo czytam, staram się zdobyć jak największą ilość informacji, jakby zanurzyć się w ogóle w tej materii. I to jest właściwie cały proces twórczy, jakby ta siła tego wejścia w ten temat jest na tyle mocna, że w momencie, kiedy ja postanawiam coś zacząć tworzyć z tej materii, którą nabyłam przez to takie totalne zanurzenie się, to po prostu te rzeczy tak naprawdę przychodzą do mnie same. I one przychodzą do mnie w snach, one przychodzą do mnie w jakimś rodzaju takich wizji twórczych, które często mam właśnie w jakichś takich stanach liminalnych, gdzieś pomiędzy snem a jawą, albo na przykład w medytacjach. Czasami przychodzą do mnie na jawie. Na przykład ostatni mój projekt, czyli Czerwony namiot ćwiczenia skrwawienia. Tytuł tego projektu przyszedł do mnie bardzo ciekawie, bo to też trochę ilustruje, w jaki sposób rzeczy do mnie przychodzą. W momencie, kiedy ja już pracowałam nad tym projektem, gdzieś około mniej więcej roku czasu zajęło mi stworzenie jakichś takich ram wokoło tego projektu, to znaczy właśnie zanurzenie się w tej materii, która była bardzo trudna, dlatego że w ogóle nie ma, no praktycznie nie ma żadnych publikacji w języku polskim, więc wszystkie publikacje, czy w ogóle jakby treści związane z doświadczeniem miesięcznym potraktowanym inaczej niż doświadczenie fizjologiczne, no to są treści albo w języku angielskim, głównie w języku angielskim tak naprawdę, może trochę w niemieckim, które były jakoś dla mnie dostępne. Więc w momencie, kiedy się zanurzyłam w tym i pomyślałam sobie właśnie, co chcę, jak chcę, te wszystkie rzeczy mniej więcej zaczęły do mnie przychodzić i zastanawiałam właśnie, w jaki sposób nazwać ten projekt. Gdzieś ten namiot, no bo oczywiście ja nawiązuję w tym projekcie do tradycji tworzenia czerwonych namiotów i w pewnym momencie pamiętam, byłam w Warszawie, na krakowskim przedmieściu jest taki mały antykwariat i weszłam do tego antykwariatu i oglądałam jakieś książki na półce i w pewnym momencie odwróciłam się i spojrzałam na książkę, która leżała na stole i ta książka, popatrzyłam na nią, ona była czerwona i zobaczyłam tytuł Czerwony namiot ćwiczenia skrwawienia. I podeszłam do tej książki w ogóle zafascynowana, wzięłam tą książkę do ręki, a ta książka miała zupełnie inny tytuł. No ale ja po prostu zobaczyłam tytuł, zobaczyłam tytuł na swój projekt.
Objawienie.
Więc tak, więc tego typu rzeczy jakby w procesie twórczym mi się zdarzają. Więc ja trochę jest tak, że ja się jakby wystawiam do tej, wchodzę do tej materii, wystawiam się na działanie tej materii, a potem po prostu jakby zbieram jakiś taki rodzaj prezentów, które do mnie przychodzą w tym całym procesie.
A myślenie o odbiorcy, na jakim etapie pracy się pojawia?
Tak naprawdę to zależy, ale myślę sobie, że gdzieś tak w takim bardzo pierwszym, podstawowym rysie to, ponieważ ja praktycznie rzecz biorąc zajmuję się kobiecością, więc w bardzo szerokim aspekcie, w tej chwili też ta perspektywa queerowa jest dla mnie bardzo ważna, bo ja też jakby identyfikuję się jako osoba queerowa. Ta perspektywa, odkąd zaczęła być dla mnie jasna, czy kulturowo dostępna, jest już też moją perspektywą, ale jednak to wyrośnięcie i bycie stricte w biologicznie kobiecym ciele, ja też bardzo mocno siebie określam jako osobę queerową, kobiecą osobę queerową, to dla mnie tą przestrzenią osób, które będą chciały odbierać moje działania, są głównie osoby kobiece i osoby queerowe. Ale też w szerszej perspektywie, no właściwie absolutnie każdy. I myślę sobie, że chyba nie mam jakoś tak bardzo mocno zdefiniowanej grupy odbiorczej. I kiedy się mnie o to pyta, to mi jest zawsze trochę ciężko odpowiedzieć, bo ja sobie myślę, że to jest po prostu absolutnie dla każdej osoby. Bo to jest coś, co wsadza w jakiś sposób palec w mrowisko, nie kij. Znaczy kij pewnie też, ale palec też, dlatego że to jest związane z jakiegoś rodzaju dyskomfortem i w momencie, kiedy te mrówki chodzą po tych palcach i wchodzą na rękę, to jest jakiś taki moment niewygody, a to wszystko, co ja robię, jest związane mocno z niewygodą. I myślę sobie, że to jest właśnie jakieś takie wytrącenie z zastanego status quo i pokazanie trochę innej perspektywy, a przynajmniej zachęcenie do zobaczenia tej innej perspektywy. Czy osoba odbiorcza z tego skorzysta, czy nie, to jest jakby jej oczywiście. Czy zdecyduje się na to, żeby te mrówki jej trochę pochodziły po tym palcu, ręce i dłoni być może, a w każdym momencie można wyjąć tą rękę i strząsnąć mrówki.
Ale trzeba się zdobyć na odwagę, na ten pierwszy gest. Nad czym teraz pracujesz?
No właśnie tak rytualnie pożegnałam się z czerwonym namiotem i w ogóle z tym tematem miesiączki, ale chyba się nie pożegnałam. Myślę sobie, że chyba jeszcze krew ma trochę inne dla mnie zadania, bo jeszcze cały czas gdzieś wokół tego jestem. Tym bardziej, że publikacja, która wyszła w związku z tą ostatnią, w związku z tym ostatnim projektem, jest cały czas publikacją, która wzbudza jakieś zainteresowanie i wokół niej są jakieś spotkania. I co coraz więcej osób gdzieś tam po nią sięga. Ona jest dostępna za darmo w formacie PDF. Można ją w internecie zdobyć dla siebie. Więc cały czas czuję jeszcze, że z jednej strony się pożegnałam, a z drugiej strony jeszcze ten proces żegnania się trwa i na razie tu jeszcze chyba jestem w tej chwili. Mimo, że mam już oczywiście jakieś kolejne rzeczy, jakieś kolejne tematy, które są ze mną i myślę sobie, że jak już tak finalnie odejdę z przestrzeni krwi menstruacyjnej, to się zajmę tymi, które czekają.
Bardzo dziękuję. Iza Moczarna-Pasiek, artystka wizualna, fotografka, feministka, kobieta, artywistka.
Dziękuję pięknie.
Była moim i Państwa gościem Agata Olszewska. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj Państwo byli z nami. No i zapraszam do słuchania Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka Tworzenia.